I dzisiaj przeczytamy dwa fragmenty z Ewangelii Jana, które mówią o prawdziwej światłości świata. Pierwszy fragment jest z Ewangelii Jana z 8 rozdziału, werset 12 tylko. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. I następnie cały 9 rozdział. Długi, ale jest on fascynujący, więc przeczytamy go. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc, mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się ślepym narodził? Odpowiadając, Jezus rzekł, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła Boże, dzieła tego, który mnie posłał, póki jest dzień, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego, idź odmyj się do sadzawki Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi, ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili, czyż to nie jest ten, który się dawał żebrząc? Jedni mówili, to jest on, a inni mówili, nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł, to ja. Mówili wtedy do niego, jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając rzekł, człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto, pomazał oczy moje i rzekł mi, idź do sadzawki Syloe, obmyj się. Poszedłem więc, a odmywszy się, przejrzałem. Rzekli do niego, gdzie on jest? Odpowiedział, nie wiem. Przyprowadzili więc tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i tworzył jego oczy. Pytali więc go również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on rzekł im, nałożył błoto na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy z faryzeuszy rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów. I nastąpił wśród nich rozłam. Rzekli tedy znów do ślepego, co powiesz, co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiadając rzekł, to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przyprowadzili rodziców jego, który przejrzał. I zapytali ich, mówiąc, czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? Odpowiedzieli rodzice jego i rzekli, wiemy, że jest to syn nasz i że się narodził ślepym. Lecz jakim sposobem teraz widzi? Nie wiemy. Albo kto otworzył jego oczy? Także nie wiemy. Jest dorosły? Pytajcie go, niech mówi sam o sobie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą, że wyłączą z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili, jest dorosły, jego zapytajcie. Przywali więc ponownie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, ten człowiek jest grzeszny. A on odpowiadając rzekł, czy on jest grzeszny? Nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił, jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Złożyczyli mu i więc mówiąc, ty jesteś uczniem jego, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając, ów człowiek rzekł do nich, to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, który jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo-narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do niego, tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiadając rzekł, któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego, widziałeś go już, a jest właśnie nim ten, który rozmawia z tobą. Ów rzekł, wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepimi. A gdy to usłyszeli faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli, czy i my jesteśmy ślepi? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, wierzymy, przeto pozostajecie w grzechu. Tyle mamy Słowa Bożego, pomodlę się. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje Słowo, które jest wspaniałe, za ten przepiękny fragment i dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że dajesz nam przywilej pochylania się nad Twoim Słowem i badania go. Proszę, abyś poprowadził to rozważanie, żebyśmy odkryli głębię tego fragmentu i mogli właściwie zastosować go w naszym życiu. Prosimy o to w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zatytułowałem to rozważanie Jezus prawdziwie jest światłością świata i ten fragment w zasadzie przemawia sam za siebie. Jest tak wspaniały, że w zasadzie nawet nie jestem tu potrzebny, żeby komentować, ale dodam parę słów komentarza, może żeby wzmocnić wymowę tego naprawdę przepięknego fragmentu. Przeczytaliśmy w zasadzie dwa fragmenty. Pierwszy, którym Pan Jezus zadeklarował podczas Święta Namiotów, że jest światłością świata. Bo trzeba teraz parę słów powiedzieć, co to było Święto Namiotów. Otóż Święto Namiotów to było święto, jedno z trzech świąt pielgrzymich. Było to święto na przełomie września i października, 5 dni po Dniu Pojednania. Trwało tydzień i Żydzi wtedy wspominali 40-letnią wędrówkę po pustyni. Mieszkali w namiotach i też to było święto dziękczynne. Żydzi dziękowali za plony, za żniwa, które już się zakończyły. Było to też święto poświęcone modlitwie o deszcze, bo zaczynała się pora deszczowa, zima. I w Izraelu jak będzie dużo deszczu zimą, to są plony. Jak nie ma deszczu zimą, nie ma plonów. Więc to było święto połączone też z modlitwą o deszcze. Jednym z elementów celebrowania tego święta za czasów Jezusa było to, że na dziedzińcu kobiet palono 4 takie wysokie menory, które rozświetlały i całą świątynię, i okolice świątyni. I najprawdopodobniej w blasku tych 4 menor Pan Jezus wygłosił to zdanie. Ja jestem światłością świata. Jeśli kto idzie za mną, nie będzie wchodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. I po tej deklaracji, aż do końca 8 rozdziału toczy się spór Jezusa z Żydami, którzy oczywiście nie uwierzyli w to, że On jest światłością świata. I ten spór kończy się takim jednym z najmocniejszych stwierdzeń Jezusa dotyczących Jego boskości. W 58 wersecie 8 rozdziału On mówi tak, zanim Abraham stał się, jam jest. I Żydzi zareagowali w ten sposób, że porwali kamienie, żeby rzucić na Niego. Ale On ukrył się i w tekście oryginalnym Ewangelii Jana nie ma żadnej przerwy. Zaczyna się 9 rozdział, zaczyna się od słów, a przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I tak zaczyna się 9 rozdział. Więc najprawdopodobniej to wydarzenie, ten epizod ze ślepym od urodzenia wydarzył się w czasie tego Święta Namiotów, tuż po tym, jak Żydzi porwali kamienie, bo chcieli Jezusa ukamienować, być może nawet następnego dnia. No i ten fragment jest tak pięknie opisany, że w zasadzie tam każdy szczegół się liczy. I zaczyna się ten fragment od pytania uczniów. Uczniowie traktują tego niewidomego jako kuriozum i pytają, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepym. To pytanie zdradza, jaka była mentalność w ówczesnym Izraelu i ta mentalność trwa do dzisiaj. Jeżeli kogoś spotkało kalectwo albo jakieś nieszczęście, to pewnie zgrzeszył. A jeżeli ma wrodzone kalectwo, no to być może albo on zgrzeszył, albo no może jego rodzice, no bo trudno powiedzieć, żeby dziecko w okresie prenatalnym zgrzeszyło. Żydzi mieli taką mentalność, ale czy rzeczywiście Stary Testament tego uczył? Otóż nie. Stary Testament pokazywał, że wielu ludzi wiary doświadczało różnych cierpień, pomimo tego, że nie zgrzeszyli. Na przykład Józef właśnie dlatego, że nie zgrzeszył, nie chciał zgrzeszyć, został wtrącony do więzienia. Czy Dawid uciekał przed Saulem, tułał się, Saul uważał, że on czyha na jego życie? Dawid nie czyhał na jego życie. W psalmie 34, wersie 20 jest powiedziane, wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwoli go ze wszystkich. Czyli nie jest to tak, nie ma takiego prostego przełożenia, że jeżeli ktoś ma wrodzone kalectwo, to musiał zgrzeszyć on albo jego rodzice. Nie ma takiego prostego przełożenia, że nieszczęścia, które się spotykają człowieka, są skutkiem jego grzechu. Czasem są, czasem nie. I Pan Jezus odpowiedział uczniom, właśnie łamiąc ten stereotyp ich myślenia, powiedział, że ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale aby się na nim spełniły wielkie dzieła Boże. I ta odpowiedź będzie miała znaczenie pod koniec tego dzisiejszego fragmentu, pod koniec 9 rozdziału. Następnie powiedział, że musimy wykonywać dzieła Boże, póki jest noc, póki jest dzień, nadchodzi noc i nikt nie będzie mógł działać. I dodał, póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Co to znaczy? To znaczy, że następny czyn, którego Jezus dokona, dokona go jako światłość świata. I mamy w wersetach od 6 do 7 zwięzły opis procedury uzdrowienia tego człowieka. Ta procedura była bardzo prosta. Pan Jezus splunął na ziemię, zmieszał swoją ślinę z ziemią, uczynił błoto, pomazał oczy niewidomego. Zwróćmy uwagę, ten niewidomy nie prosił o nic. Nawet za bardzo nie wiedział, kim jest Jezus, co wynika z kontekstu. Jezus suwerennie, najprawdopodobniej suwerennie na podstawie własnej decyzji i na podstawie pewnie polecenia Ojca, postanowił uzdrowić tego człowieka. Pomazał jego oczy i posłał go do sadzawki Syle, żeby się obmył. I dlaczego ten człowiek poszedł? Nie wiemy. Czy miał wiarę? Nie wiemy, bo nie wiedział, kim jest Jezus. Czy było dla niego łatwe pójść? Pewnie trudne, dlatego że był niewidomy. Jeżeli sadzawka Siloe była blisko, to może było łatwo. Jeżeli była daleko, musiał poprosić kogoś o pomoc. Być może jednym z motywów pójścia było to, że miał pomazane oczy błotem. I to jest dyskomfort. Jak ja miałbym pomazane oczy błotem, zaraz bym chciał je obmyć. Poszedł, obmył i odzyskał wzrok. Czy właściwie zyskał wzrok, którego nigdy przedtem nie miał. Potem w wersetach od 8 do 12 mamy spotkanie, opisane spotkanie uzdrowionego z rodziną i sąsiadami. No, byli bardzo zdziwieni, bo wyszedł z domu jako niewidomy, wyszedł żebrać, a wrócił jako widzący. No, to była niebywała sensacja. Niektórzy myśleli, że nawet to nie jest ten sam człowiek, tylko ktoś inny, do niego podobny. Ale on powiedział, nie, nie, to ja jestem. Oczywiście dziwili się, w jaki sposób odzyskał wzrok. Powiedział, że człowiek imieniem Jezus nałożył błoto, obmyłem się i widzę. Więc z tego wynika, że niewiele wiedział jeszcze o Jezusie. Wiedział, że jakiś człowiek imieniem Jezus tego dokonał. No ale ponieważ to było tak wielkie wydarzenie, no to sąsiedzi postanowili, że postawią tę sprawę przed faryzeuszami, bo cud to ma duchowe znaczenie. Wobec tego trzeba, żeby ten cud zbadali faryzeusze. Ale trzeba dodać, że ten cud de facto udowodnił, że Jezus jest światłością świata. Dlatego, że ten człowiek żył w ciemności przez pierwsze 20 kilka lat swojego życia, bo jest według świadectwa tego fragmentu dorosły i zobaczył światło. Nie tylko zobaczył światło, zobaczył też cały świat, cały kolorowy świat, dlatego że Jezus przywrócił mu całkowicie wzrok, pełni, totalnie mu przywrócił wzrok. Więc mamy w wersetach od 13 do 17 rozprawę, czy początek dochodzenia przez faryzeuszy. Faryzeusze badają sprawę, jak to się stało, że on widzi, że on przejrzał. Niewidomy opowiada to samo, co sąsiadom, że człowiek, że Jezus nałożył na jego oczy błoto, obmył się i widzi. I jedni z faryzeuszy, znaczy powinni wszyscy być zachwyceni, bo to był niebywały cud. To był niebywały cud, co więcej, to był cud, który spełniał proroctwo Izajasza. Bo Izajasz w 35 rozdziale swojej księgi, w 5 wersecie zapowiedział, że kiedy przyjdzie Mesjasz, otworzą się oczy ślepych. I tutaj był ślepy od urodzenia. Przyszedł Mesjasz, pomazał jego oczy i jego oczy zaczęły widzieć. Więc to jest cud, który dowodzi, że Jezus jest Mesjaszem. Ale faryzeusze zwrócili uwagę na jeden szczegół, kłopotliwy z ich powodu, z ich punktu widzenia, nie z punktu widzenia Jezusa. Otóż był sabat wtedy, kiedy Jezus uczynił błoto i nałożył na jego oczy. Wobec tego zgodnie z tradycją starszych, nawet nie z literą prawa, ale z tradycją starszych, to było złamanie sabatu, bo była jakaś praca. uczynienie błota, bo jakąś pracą. Więc powstał wśród faryzeuszy rozłam, ponieważ jedni uważali, że on jest grzeszny, bo złamał sabat, a drudzy jednak byli pod wrażeniem tego, co Jezus dokonał. I uważali, że nikt, kto nie jest Boga, nie mógłby takich rzeczy czynić, więc powstał rozłam. I potem w następnym fragmencie, od 18 do 23 wersetu, czytamy o tym, że faryzeusze przywołali rodziców tego uzdrowionego, żeby sprawdzić, czy on rzeczywiście się urodził ślepym. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze, bywało tak i bywa do dzisiaj, że w niektórych miejscach, że ludzie symulują kalectwo, kiedy żebrzą, żeby wzmocnić swoją pozycję, że tak powiem, w pozyskiwaniu środków. Więc mogło być też tak, że ten człowiek mógł być tylko udawać, że jest niewidomym. A po drugie, ten cud był dla faryzeuszy bardzo niewygodny. Więc zajmijmy się najpierw tym, co z rodzicami. No rodzice twierdzili, że nie wiedzą, jak zostały otworzone jego oczy, chociaż wiedzieli. Wiedzieli, bo byli wśród tych, którym ten niewidomy powiedział, jak to się stało, że człowiek imieniem Jezus otworzył jego oczy, ale bali się faryzeuszy. Dlatego, że jak czytamy, faryzeusze już postanowili wykluczyć z synagogi każdego, kto wyzna, że Jezus jest Mesjaszem. Wobec tego rodzice bali się, więc zasłaniali się, że ten człowiek jest dorosły, więc żeby jego pytali. I to jest zrozumiałe. To jest zrozumiałe dlatego, że oni mieli dziecko, które było z wrodzonym kalectwem. Wobec tego, jak czytaliśmy na początku rozdziału, w mentalności ówczesnego Izraela oni żyli pod piętnem tego, że im Bóg nie błogosławi, bo mają kalekie dziecko. Wobec tego bali się bardzo wykluczenia synagogi, dlatego że to by jeszcze bardziej ich odizolowało od społeczności, w której żyli. Ta więź z tą społecznością dla nich miała wielkie znaczenie, dlatego woleli mówić, jego pytajcie, jest dorosły, niech mówi sam za siebie. Nie zdawali sobie sprawy, że tak naprawdę uzdrowienie, którego dokonał Jezus, zdjęło z nich to odium tego, że mieli kalekiego syna. Bo on jest już teraz widzący, on już teraz nie jest kaleki. Więc, ale dlaczego faryzeusze tak usilnie badali tę sprawę? Otóż bardzo prawdopodobne jest, że to byli ci sami faryzeusze, którzy, kiedy Jezus ogłosił, że jest światłością świata, nie uwierzyli mu i z nim dyskutowali. I teraz badają sprawę, kiedy Jezus otworzył oczy ślepego od urodzenia, więc w sposób oczywisty widać, że to potwierdza, że on jest światłością świata. Więc chcieli za wszelką cenę przekonać siebie samych, że jednak to nie jest prawda, ale to była prawda. Wobec tego przesłuchanie rodziców nic nie pomogło, więc w wersetach od 24 do 34 przystępują do ostatecznej rozprawy z tym uzdrowionym i mówią do niego, żądają od niego deklaracji lojalności. My wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. Żądają, żeby on tego samego, to samo przyznał. Ale on nie chce. Nie chce przyznać. Dlaczego? Powołuje się na to, że był niewidomy, a teraz widzi. I wywiązuje się bardzo ciekawa dyskusja z faryzeuszami. Faryzeusze uważają siebie za uczniów Mojżesza. Tego człowieka oskarżają, że chce być uczniem Jezusa. A on nawet kwestionuje to, czy oni rzeczywiście są uczniami Mojżesza. Mojżesz w Ewangelii Jana w 5 rozdziale Pan Jezus mówi, Mojżesz napisał o nim, czyli gdyby wierzyli Mojżeszowi, wierzyliby jemu. A też jest inna rzecz. Gdybyśmy dobrze przeczytali Księgę Wyjścia, to na początku Żydzi nie uwierzyli, że Bóg posyła do nich Mojżesza. Odrzucili go, nazwali go, powiedzieli do niego, któż cię uczynił sędzią lub rozjemcą nad nami. Dopiero kiedy po 40 latach Mojżesz przyszedł i pokazał znaki, jakie Bóg mu nakazał, wtedy dopiero Żydzi uwierzyli w to, że Mojżesz został posłany jako ich wybawiciel, a Jezus pokazał właśnie znak mesjański. Otwierając oczy ślepego od urodzenia, wypełnił zapowiedź Izajasza z 35 rozdziału, bo otworzył oczy ślepego jako Mesjasz. Więc jest z całą pewnością i Mesjaszem, i światłością świata. I niewidomy, uzdrowiony, wykazał to faryzeuszom. Co oni na to powiedzieli? Powiedzieli na to, tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas pouczać? Czyli zwróćmy uwagę, oni osądzili tego człowieka w taki sam sposób, jak na początku próbowali go osądzić uczniowie, że musiał się w grzechach urodzić, skoro się urodził niewidomym, czyli fałszywie go osądzili i wyrzucili go. I prawdopodobnie wyrzucili go nie tylko sprzed swojego oblicza, ale też wykluczyli go prawdopodobnie z synagogi. I mamy ostatni fragment od wersetów 35 do 41, gdzie Pan Jezus spotyka tego człowieka uzdrowionego po tym, jak już został wyrzucony i objawia mu się jako Mesjasz. Ten człowiek teraz po raz pierwszy ujrzał wtedy Jezusa. Jezus powiedział mu, kim on jest, nazwał się tytułem mesjańskim, Syn Człowieczy. I ten człowiek oddał mu pokłon, uwierzył w Niego, oddał mu pokłon. Dlaczego? Dlatego, że właściwie skojarzył znak mesjański, znak z Księgi Izajasza, z tym, co się nad nim dokonało. Został uzdrowiony, jego oczy zostały otworzone i Pan Jezus skomentował to bardzo ciekawie, że przyszedł na świat na sąd, właściwie żeby przeprowadzić pewną polaryzację. Sama jego służba przeprowadziła pewną polaryzację wśród Żydów. Jedni będą przychodzić do Niego i uwierzą w Niego, a inni, którzy uważali się za widzących, pozostaną ślepi, bo Go odrzucą. I ten niewidomy był niewidomy fizycznie, ale też nie znał Jezusa. Na początku był człowiek imieniem Jezus, ale na końcu wyznał Go Panem i Zbawicielem. Ten niewidomy nie tylko przejrzał fizycznie, ale też zobaczył, kim naprawdę jest Jezus. Natomiast faryzeusze, którzy uważali siebie za widzących, bo znali prawo, właściwą jego wykładnię, oni odrzucali Jezusa, nawet odrzucili cud, który był cudem wskazującym na to, że on naprawdę jest Mesjaszem, więc pozostają ślepi, pozostają w ciemności. Jakie wnioski płyną do nas z tej historii, tej naprawdę fascynującej historii? Więc pierwszy wniosek już padł. Jezus naprawdę jest światłością świata. Tym cudem otworzenia oczu człowieka urodzonego jako ślepym udowodnił, że jego słowa są prawdziwe. On jest światłością świata. Za dwa rozdziały, w 11 rozdziale ogłosi o sobie, że jest zmartwychwstaniem i życiem i udowodni to, wywołując Łazarza z grobu. Łazarza, który od 4 dni był już martwy w grobie. Więc Jezus udowodnił, że naprawdę jest światłością świata. I to ma wielkie znaczenie. Żyjemy nie tylko teraz w ciemnościach, bo mamy grudzień, więc dnia mamy tylko 7 godzin 40 minut, a nocy ponad 16 godzin, ale żyjemy w ciemności duchowej, ponieważ cały świat jest od grzechu Adama pogrążony w duchowej ciemności. Ludzie nie chcą znać Boga, odwracają się od Niego, wybierają sobie różne bożki, różne wartości, którym są oddani, a nie chcą iść za prawdziwym Bogiem. I wobec tego żyją po omacku. I ja też tak żyłem. Ja też tak żyłem i też tak moje ego było moim panem. I nawet do dziś moje ego też walczy o pierwsze miejsce w moim życiu. Ale już jest Jezus w nim. I Jezus przyszedł jako światło świata i On daje poznanie, jak powinniśmy żyć. On nadaje życiu sens. A drugi wniosek to jest duchowa symbolika tego cudu. Chociaż to było wydarzenie rzeczywiste. Jezus naprawdę otworzył oczy ślepego od urodzenia, ale też to ma znaczenie symboliczne. Bo każdy człowiek rodzi się w duchowej ciemności, dopóki nie spotka Jezusa, żyje w duchowej ciemności. Dopiero spotkanie Jezusa z Jezusem i pójście za Nim otwiera nasze oczy na światłość Bożego Słowa, na światłość Bożego Syna. I tak było też ze mną. Przez 26 lat mojego życia żyłem w duchowej ciemności, chociaż uważałem się za człowieka religijnego, ale kiedy miałem 26 lat, Jezus stanął na mojej drodze. Ja chciałem Go ominąć. Ale On nie pozwolił. pociągnął mnie, ożywił moje martwe duchowo serce i powiedziałem Jezusowi tak. To wydarzyło się 39 lat temu. I pójście za Jezusem było najlepsze, co mi się w życiu wydarzyło. I teraz dzisiaj, jeżeli jesteś na tym nabożeństwie, jeżeli Jezus poruszył ciebie, czy poprzez ten chrzest, który oglądałeś, czy poprzez słowo, które było czytane, zachęcam cię, przyjdź do Jezusa. On naprawdę jest światłością świata. Jeżeli przyjdziesz do Niego, nie będziesz chodził po omacku. Nie będziesz chodził w ciemności. Będziesz miał w sobie światło Ducha Bożego. Amen.